jest ostatni nasz dzień skupienia, bo w piątek ma być koniec świata. 21 grudnia bieżącego roku ma nastąpić koniec świata. No, można by się zastanawiać, dlaczego nie 12 grudnia 2012 roku, przecież taka piękna data. Otóż mówię o tym dlatego, że jesteśmy świadkami powszechnej psychozy, zresztą świadomie skomercjalizowanej, na ogłoszeniu końca świata, który rzekomo ma wynikać z naukowo udowodnionych badań kalendarza Majów. Więc jeżeli już tak słyszymy takie rzeczy, że coś jest naukowo zbadane, nie wiadomo przez kogo i kiedy i w jaki sposób, ale naukowo, to już możemy wiele wywnioskować z takiego stawiania sprawy, że jest to manipulacja mająca na celu określone korzyści materialne. I właśnie w tym kontekście tej psychozy końca świata, na którą wielu ludzi daje się nabierać, kupując jakieś zbędne rzeczy, nie tylko sznurek i mydło szare i zapałki i świece, ale też podejmując różne inne działania rzekomo w związku z końcem świata. W tym kontekście pojawia się kwestia znaków czasu. I o znakach czasu chciałbym dziś powiedzieć parę zdań. Zamienne jest to, że to biblijne określenie, znaki czasu, bo ono pochodzi z Pisma Świętego, to są słowa Chrystusa, to określenie również na kartach Pisma Świętego pojawia się związkiem z oczekiwaniem końca świata. Jest w Ewangelii Mateuszowej między innymi zapisany dialog uczniów z Jezusem, którzy pytają Go, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, jak to się stanie, kiedy to będzie. I Jezus mówi im, że jak widzicie nadciągającą burzę, no to przewidujecie, że stanie się to czy tamto. I konkluduje tę wypowiedź tak. Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie. Właśnie w Ewangelii Mateuszowej 16:3 zawiera się to określenie, znaki czasu. Podobnie o znakach jest mowa w kontekście podobnych sytuacji, w których pada pytanie o koniec świata, o przyjście Chrystusa powtórne, o Królestwo Boże. Na przykład, znowu w Ewangelii Mateuszowej 24:30 czytamy zdanie. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Ale wcześniej na niebie ukaże się znak. Podobnie ewangelista Łukasz 21:25. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. I temu podobne teksty biblijne, w których pojawia się określenie znak czasu, w kontekście właśnie końca świata. Papież Jan 23 użył tego określenia znaki czasu i właściwie mówi się, że to on jako pierwszy w nauczaniu Kościoła użył tego określenia znaki czasu, które pochodzi z Ewangelii Mateuszowej. Bez wątpienia upowszechnił to określenie Sobór Watykański II, między innymi w konstytucji Gaudium et Spes w punkcie 4 czytamy: Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasu i wyjaśniać je w świetle Ewangelii, tak aby mógł w sposób dostosowany do mentalności każdego pokolenia odpowiadać ludziom na ich odwieczne pytania dotyczące sensu życia obecnego i przyszłego oraz wzajemnego ich stosunku do siebie. Należy zatem poznawać i rozumieć świat, w którym żyjemy, a także jego nieraz dramatyczne oczekiwania, dążenia i właściwości. To fragment z Konstytucji Gaudium et Spes, gdzie mowa jest o znakach czasu. Ten tekst potem był przez wielu teologów na różne sposoby przywoływany i komentowany. Warto w tym tekście soborowym zwrócić uwagę na motywy, dla których mamy badać znaki czasu. Otóż właśnie warto podkreślić, że Kościół ma obowiązek badać znaki czasu. Ma obowiązek wyjaśniać je, odpowiadać ludziom na ich pytania rodzące się ze znaków czasu, aby im pokazać sens życia, aby lepiej poznawali i rozumieli świat. A więc jakie te motywy, dla których my jako Kościół mamy podejmować ich badanie, ich opisywanie? A więc po pierwsze, spełnienie przez Kościół zbawczego posłannictwa. Zajmowanie się znakami czasu to zadanie Kościoła wynikające z jego zbawczego posłannictwa. Po drugie, ten obowiązek wynika z konieczności interpretowania sensu życia doczesnego w świetle, w perspektywie życia wiecznego. Albo inaczej, z perspektywy wieczności, do której jesteśmy przeznaczeni, powinniśmy patrzeć na doczesność, rozpoznawać w znakach czasu wszystko to, co odnosi nas do wieczności. Po trzecie, to badanie znaków czasu ma być podejmowane jako odpowiedź na żywotne pytania ludzi. Kościół nie może od tych żywotnych pytań ludzi o sens życia, o to, jak żyć, nie może się uchylać. I by dać adekwatną odpowiedź, musi badać znaki czasu, obserwować to, co się dzieje, odpowiednio je interpretować w perspektywie objawienia i wyjaśniać. Po czwarte, to badanie znaków czasu ma być dostosowane do mentalności współczesnego pokolenia. To interpretowanie, to odczytywanie znaków czasu ma być dostosowane do mentalności współczesnego pokolenia. I po piąte, badanie znaków czasu ma być odkrywaniem związku między głoszoną Ewangelią a kulturą. Odkrywanie związku między głoszoną Ewangelią a kulturą. Właściwie w tych paru punktach zawiera się wszystko to, co można powiedzieć na temat znaków czasu. Czym one są? Bo jest to pojęcie, jak powiedziałem, bardzo modne, często się pojawiające, ale nie zawsze dostatecznie ostre. A zatem czym są znaki czasu? Korzystając z różnych opracowań, pozwolę sobie zaproponować taką definicję. Znaki czasu to wydarzenia zachodzące w życiu ludzkości, w których w świetle wiary dostrzega się wyraz zbawczej woli Bożej i skierowane do człowieka Boże wezwanie. To są wydarzenia zachodzące w życiu ludzkości, w których w świetle wiary dostrzega się wyraz zbawczej woli Bożej i skierowane do człowieka Boże wezwanie. I jeszcze dopowiedzmy, że by widzieć te znaki czasu jako działanie Bożej opatrzności, trzeba je odnosić do objawienia. To jest właściwa droga odczytywania, interpretowania, wyjaśniania znaków czasu przez odnoszenie ich do objawienia. Za księdzem profesorem Stanisławem Bieleckim, który zajmował się znakami czasu, można powiedzieć jeszcze inaczej. że są to zjawiska, wydarzenia, procesy. Zjawiska, wydarzenia, procesy, w których przejawia się działanie Ducha Świętego, ingerującego w dzieje ludzkości przez pobudzania, oświecania ludzkich serc, które wymagają konfrontacji z nauką ewangeliczną i zaangażowania chrześcijan. Znaki czasu to jest przejaw działania Ducha Bożego w historii, w społeczeństwie, które wymagają konfrontacji z nauką ewangeliczną i wymagają zaangażowania ze strony chrześcijan. Wobec tych zjawisk Kościół i poszczególni chrześcijanie nie mogą być obojętni, gdyż albo z nich samych, albo z Ewangelii z nimi skonfrontowanej wynika wezwanie do działania. Więc nie można obok znaków czasu przechodzić obojętnie. Tym bardziej, że jak widzimy w świetle tych określeń, czytanie, rozpoznawanie, interpretowanie znaków czasu w świetle objawienia to jest przejaw wiary. A rok wiary daje nam okazję do uczenia się, jak rozpoznawać znaki czasu, jak je czytać. Te znaki, jakie Boża opatrzność stawia na drodze ludzkości. Jak wspomniałem, soborowa wypowiedź na temat znaków czasu była przedmiotem wielu komentarzy. Między innymi francuski teolog Marie-Dominique Chenu, dominikanin, w latach 60. ubiegłego stulecia w kontekście Soboru Watykańskiego II wiele pisał na temat znaków czasu. I za takie znaki czasów lat 60. uważał, cytuję, rozwój klasy robotniczej, udział kobiet w życiu publicznym, rozwój świadomości międzynarodowej, wyzwolenie ludów nieposiadających niepodległości, bo one stanowią bodźce prowadzące do przemian społecznych. I proszę pozwolić, że na temat znaków czasu obecnych przytoczę nieco dłuższą wypowiedź księdza profesora Jerzego Szymika, które znalazłem w wywiadzie, jakiego udzielił dla czasopisma Fronda w maju bieżącego roku. Profesor Szymik za współczesne znaki czasu uważa między innymi te negatywne znaki czasu, uważa między innymi agresywny ateizm, redukcjonizm antropologiczny i kult pychy. I może nieco szerzej. Za chwilę omówię szerzej te trzy znaki czasu, jakie ksiądz profesor Szymik widzi. Natomiast zwraca uwagę na wyjątkową skalę medialnego rezonansu tychże zjawisk. Zwłaszcza agresywnego ateizmu. Co zwiększa wrażenie jego siły. To słowa księdza profesora. A więc wyjątkowa skala medialnego rezonansu dla zjawiska agresywnego ateizmu. Gdyby nie ten medialny rezonans, pewnie te różne epizody nie miałyby takiego oddziaływania. I ksiądz profesor pisze tak. To, co znajduję w tekstach Dawkinsa, Hitkensa, co wyczytuję w felietonach Magdaleny Środy i Kazimierza Kuca, słyszę w happeningowych wypowiedziach Janusza Palikota, bluźnierstwach Nergala et consortes, ten rodzaj agresji, jakiejś misjonarskiej wręcz negacji chrześcijaństwa i kościoła rzymskokatolickiego. Połączenie silnych emocji, pozytywistycznej filozofii i intelektualizmu spod znaku oświecenia. To jest nowe. Jest znakiem tego czasu. Temu już przestał towarzyszyć lęk i wstyd z powodu krwawej przaszności sowieckiego bagnetu niosącego przez większość XX wieku ateistyczne oświecenie wszem i wobec. Ten tupet, ta chucpa, w niektórych przypadkach czysta nienawiść bez jakiejkolwiek maski. To jest nowe. To jest znak czasu. I dalej pisze ksiądz profesor. Innym mrocznym znakiem czasu jest to, co się dzieje w nauce, zwłaszcza na terenie różnych odmian antropologii, filozofii kultury, psychologii, socjologii, socjobiologii, zwłaszcza to sprowadzanie człowieka do zwierzęcia. To, co do niedawna nazywaliśmy miłością, okazuje się wyłącznie zespołem prokreacyjnych instynktów i zachowań. Religia jest gatunkowym przystosowaniem, czymś zamiast kłów i pazurów w walce o przywództwo na ziemi. Etyka nie znajduje żadnego punktu oparcia i tak dalej. Przerażające. Najkrócej, z odrzucenia Boga odrzucenie człowieka. Żaden grant, chodzi o dotacje finansowe na badania naukowe, żaden grant ani żaden Nobel nie zastąpią człowiekowi wiary w Boga w rozumieniu samego siebie. Ważny, negatywny znak czasu. Alarm. I trzeci jeszcze znak czasu, który ksiądz profesor Szymik dostrzega. Po trzecie, dla mnie najważniejsze, najgroźniejsze, kult pychy. Czasem przebranej za cnotę, ale często nawet nie maskującej rogów, wideł i ogona. Trening od małego. Najważniejszy jest twój rozwój. Jesteś najlepszy, lepszy od twoich konkurentów. Musisz mieć to i to i tamto. Jeszcze też to ci się należy. Świat należy do ciebie. Koniec z matką Polką. Zasługujesz na więcej. Ćwiczenia z pisania samochwalczych CV i z asertywności, punktacje i rankingi, skromność, pokora, ustąpienie miejsca spotykają się z nieprawdopodobną pogardą i odrzuceniem. Societa hybris, społeczeństwo pychy, mawiają Włosi. Groźny znak czasu. Drogie panie, trudno odmówić racji tym spostrzeżeniom księdza profesora Szymika, choć bez wątpienia każdy z nas ma własne spostrzeżenia i własne obserwacje znaków czasu. Ale oprócz tych negatywnych, mrocznych znaków czasu, ksiądz profesor Szymik dostrzega także znaki pozytywne. Znajduje ich znacznie więcej niż tych negatywnych. Tych pozytywnych znajduje znacznie więcej niż negatywnych. Na pierwszym miejscu ksiądz profesor Szymik wymienia papiestwo jako znak czasu i pisze: to jedyna instytucja, która za mojego życia nigdy się nie skompromitowała. Papiestwo to wielkie, jasne światło dla wszystkich ludzi dobrej woli. Nie tylko dla katolików i chrześcijan, ale jednak katolicyzm najbardziej korzysta z owocu swojej ciężko okupionej wierności skale świętego Piotra. Właśnie ta wierność papieżowi stanie przy papieżu, nawet za cenę wielu ofiar i poświęceń. To jest znak czasu. I dalej. W ostatnich latach spektakularnym znakiem czasu była też śmierć błogosławionego Jana Pawła II. Myślę, pisze ksiądz profesor Szymik, że właśnie odejście papieża i tamten czas, rok 2005, był rokiem decydującej przemiany, jakiegoś przełomu, z pewnym uproszczeniem. Całe lata 90. królowała w mediach, w kulturze, właściwie jedna bezalternatywna, wydawało się, opcja, dyktat jednej strony. Wydawało się, że tak musi być, bo taka jest prawda o naszej rzeczywistości i naszej drodze. A tymczasem rok 2005 okazał się przebudzeniem duchowym o dalekosiężnych, jak przewiduje, skutkach. Jak 25 lat wcześniej, polski sierpień, policzyliśmy się. Jego śmierć nam na to pozwoliła. poznaliśmy i swoją liczbę, i swoją duchową moc. I raz jeszcze uwierzyliśmy w Jego nie lękajcie się. Ziarno pszeniczne, obumierając, przynosi największy owoc. Oto, co może jeden człowiek i jak działa świętość. I trzeci, jasny znak czasu, według księdza profesora Szymika, niezwykle pocieszający we wszelkich frustracjach, to nowoczesne formy dobra, współgenerowane przez przemiany mentalnościowe i technologiczne. To cudowne, pisze ksiądz Szymik, nie tylko w Polsce zjawisko. Wystarczy, że w telewizji czy radiu powiedzą, że dziewczynka uległa ciężkiemu wypadkowi i że trzeba 100 tysięcy na operację. Jeszcze tej nocy pieniądze są. Tak dzieje się od lat, niezmiennie. To niesamowite. Ktokolwiek zaapeluje, owsiak Caritas czy anonimowy sołtys anonimowej wsi, to w sytuacji powodzi na Śląsku czy tajfunu gdziekolwiek na świecie rusza natychmiast wielka powszechna pomoc, bo ludzie chcą i umieją dawać. Znieczulica i materializm nas nie przeżarły. Co ciekawe i bardzo jasne, wydaje mi się, że obecne pokolenie ludzi młodych jest znacznie lepsze od mojego, jeśli chodzi na przykład o zaangażowanie w wolontariat. Widać to wśród studentów. Oni są w stanie bezinteresownie poświęcać czas, dawać zdrowie i swoją bezcenną młodość poharatanym bliźnim, pomagać w hospicjach. To robią sami. I takiego dobra, często cichego, dyskrecja należy do natury dobra, jest naprawdę niemało. To tylko trzy takie znaki czasu pozytywne, jakie wskazuje ksiądz profesor Szymik, dla równowagi z owymi trzema mrocznymi znakami czasu. Drogie Panie, przytoczyłem tę jego wypowiedź jako ilustrację, czym są znaki czasu, jak je identyfikować. I oczywiście z tymi przytoczonymi tutaj opiniami księdza profesora Jerzego Szymika na temat znaków czasu można się zgadzać albo nie. Każdy widzi to inaczej, po swojemu. Taka jest też natura znaku, że każdy będzie widział w nim coś dla siebie. W znaku kryje się jakiś ukryty przekaz, którego interpretacja należy do każdego z nas osobna. Nie chodzi więc o to, aby znaki były takie drobiazgowe, szczegółowe. Na przykład znak drogowy przedstawiający pieszego na przejściu jest tylko jakimś zarysem sylwetki, jakimś umowną sylwetką człowieka, a nie jego portretem. Nikt też nie będzie się doszukiwał jakichkolwiek podobieństw na znakach drogowych do realnych ludzi, bo nie o to chodzi. Można by więc powiedzieć, że znaki, także znaki czasu, mówią do nas szeptem, mówią na ucho, mówią do serca. Nie krzyczą, ale każą się rozpoznać. I tu właśnie jest problem, że możemy patrzeć na znaki i ich nie rozpoznawać. Dlaczego? No właśnie z wielu przyczyn. Zobaczmy, że faryzeusze, uczeni w piśmie, patrzyli na znak Jonasza, na Jezusa Chrystusa, dotykali Go, siadali z Nim do stołu, a jednak nie rozpoznali. Nawet apostołowie po zmartwychwstaniu, na przykład w drodze do Emaus, rozmawiali, dyskutowali z Chrystusem. A potem dopiero jak zobaczyli ewidentny znak Eucharystii, zorientowali się, ale już za późno. I mówią, czyżby serca w nas nie pałały? Dlaczego myśmy Go nie rozpoznali? Nie widzieliśmy Go zaledwie niespełna 3 dni, a już żeśmy Go nie rozpoznali. Jak bardzo więc człowiek może być zafiksowany w jakichś swoich poglądach, oczekiwaniach, że nie jest zdolny rozpoznawać czegoś, co jest tak oczywiste, co tak narzuca się jego zdolności postrzegania. To jest jakaś tajemnica, że tych znaków czasem nie potrafimy rozpoznać. Dlatego trzeba uczyć się rozpoznawania znaków. A jednym z podstawowych warunków rozpoznawania znaków czasu, które, jak powiedzieliśmy, są przejawem działania Bożej opatrzności, przejawem działania Ducha Bożego w świecie, w kulturze, podstawowym warunkiem jest czystość serca. Czyli mówiąc inaczej, stan łaski to ta wolność wewnętrzna, a zarazem pokora, prostota, pewna transparentność, pewna przejrzystość swojego wnętrza. Zgodnie z tym, co mówi Pan Jezus na Górze Błogosławieństw. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. A więc jeżeli ci, którzy mają czyste serce, zdolni są Boga oglądać, to tym bardziej zdolni są oglądać, dostrzegać Jego ślady w stworzonym świecie, czyli znaki czasu. I to wydaje się podstawowe kryterium czytania znaku czasu. Ta transparentność, ta czystość serca, czyli nie tylko ta czystość w sensie cielesnym, jak to zwykle się redukuje pojęcie czystości, ale czystość jako posiadanie siebie w dawaniu siebie, jako integralność w byciu darem dla Boga przede wszystkim. I wtedy dla takich ludzi, dla których Bóg jest na pierwszym miejscu, nawet ciemność staje się światłem. Nawet w ciemności, nawet w złu potrafią dostrzec ślad Bożego działania. Potrafią dostrzec jakiś drogowskaz, który zawsze będzie nakierunkowywał na Boga. Tak mamy w życiu męczenników, którzy gotowi są oddać życie za wiarę, gotowi są ulec złu, wiedząc, że to zło ma mało czasu, że ono jest tylko chwilowe, przejściowe, a zwycięża dobro. Oni to widzą, oni to wiedzą, umieją rozpoznać znak czasu, jakim jest prześladowanie, jakim jest walka z wiarą. Oni wiedzą, że ta sytuacja prześladowania jest potrzebna po to, aby objawiła się głupota prześladowców, ich nikczemność, a zarazem by objawiła się moc Boża, bo gdzie rozlało się zło, tam jeszcze obficiej okazała się łaska Boża, jak mówi święty Paweł apostoł. Jeśli chodzi o znaki czasu, każdy widzi w nich to, co chce lub potrafi zobaczyć. A więc wiele zależy od sztuki patrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Zależy, przez jaki pryzmat patrzymy na tę rzeczywistość. Wiele zależy od różnych uwarunkowań, też od osobistej formacji duchowej, jeśli ona będzie ciasna lub wąska, no to będziemy też mieli ten obraz rzeczywistości taki ciasny, zawężony. Albo przeciwnie, jeżeli ta formacja jest wielopłaszczyznowa, jest formacją do pewnej otwartości na rzeczywistość, która nas otacza, tym łatwiej będzie rozpoznawać te znaki czasu w otaczającym nas świecie. Nie bez wątpienia dla sztuki rozpoznawania znaków jest stan wiedzy o świecie, o procesach społecznych, o człowieku jako takim. Jeśli ktoś nie zna świata, nie zna podstawowych praw rządzących światem, życiem społecznym, nie czyta, nie interesuje się, no to rzecz jasna, że jego zdolność uchwycenia tego śladu Bożego działania, Bożej interwencji i ta zdolność zrozumienia tej interwencji będzie znacznie, znacznie ograniczona. Znaki czasu, jak słyszeliśmy to w wypowiedzi księdza Szymika, nabierają sensu i są czytelne jedynie w pewnym kontekście. One nie są dane raz na zawsze. Znak czasu pojawia się w kontekście. To jest taka, powiedzielibyśmy, ciemna plama na jasnym tle albo jasna plama, świecąca plamka na tle wielkiej ciemności. Coś, co się rzuca w oczy, co jest dostrzegalne tu i teraz w związku z tym czy innym wydarzeniem. Ale już jutro, pojutrze, za 10 lat, za 100, ten sam znak czasu, który był rozpoznawalny tu i teraz, będzie kompletnie nieczytelny, niezrozumiały, jeśli w ogóle on się pojawi. Dlaczego są znaki czasu? Otóż Pan Bóg nie chce determinować naszej wolności. I dając nam szansę współtworzenia doczesności, bo w końcu człowiek jest tym małym stwórcą przy boku wielkiego stwórcy, Pan Bóg nie prowadzi nas za rączkę, nie prowadzi nas po torach, ale prowadzi nas po krętych ścieżynach dziejów i czasu. A może to my sami sobie komplikujemy te ścieżyny? Może my sami wolimy się gdzieś tam tułać po gąszczach, po dżunglach naszych ludzkich spraw? I żebyśmy w tym nie zaginęli zupełnie, bo sami sobie zafundowaliśmy taką wycieczkę przez zarośla, Pan Bóg daje nam znaki, jak wyjść z tego labiryntu. Znaki czasu to jakiś przejaw Bożego miłosierdzia dla świata. Ale jeżeli nie ma wiary w Boga, to nie ma sensu mówienia o znakach czasu, jakie On stawia na naszej drodze. Jeśli nie ma wiary w Boga, to jest fatalizm, to jest rozpacz, to jest właśnie ekscytowanie się końcem świata, jak tego jesteśmy świadkami w tych dniach, albo jedynie będziemy tylko widzieli w otaczającej nas rzeczywistości, w tym wszystkim, co się dzieje wokół nas, jakąś zmowę demonów. Można i tak patrzeć na rzeczywistość, że świat to siedlisko szatana, to królestwo szatana. Jaka wiara, takie będzie rozpoznanie znaków czasu. Wiara jest światłem. My w świetle wiary mamy poznawać otaczający nas świat. A jeżeli światło jest słabe, to i kiepsko nam oświetli tę drogę. I będziemy widzieli tylko na długość własnego nosa. Nie zobaczymy czyhających przed nami niebezpieczeństw. Każdy, kto jeździ samochodem, dobrze wie, że jeżeli ma słabe reflektory, to szaleństwem byłoby rozwijanie większej prędkości, bowiem ta nieoświetlona droga będzie bardzo szybko zdobyta, a nie wiemy, co tam się dzieje. Nie zdążymy się na nią przygotować. Jeśli mam słabe światła, to albo w drogę nie ruszam wcale, albo jadę powoli, bardzo ostrożnie. Dopiero mając mocne, długie światła oświetlające mi daleko moją przestrzeń, mogę odważyć się na nieco szybszą jazdę. A nasze życie jest taką jazdą na wariata, na wysokich obrotach. Więc musimy mieć dostatecznie dużo światła, aby nie wpaść w jakąś dziurę i nie urwać sobie koła albo zupełnie nie zrobić sobie nieszczęścia. Tak więc, aby rozumieć znaki czasu, potrzeba wiary. Wiary żywej, światła wiary. Bez światła wiary tych znaków nie rozpoznamy. Interesująca jest wypowiedź papieża Pawła VI podczas audiencji generalnej, która miała miejsce 16 kwietnia 1969 roku. Pozwolę sobie przytoczyć znowu obszerniejszy fragment, bardzo znamienny. Otóż papież Paweł VI powiada: Królestwo Boże nie jest zwyczajnie osiągalne przez nasze poznanie drogą bezpośrednią, doświadczalną, intuicyjną, ale poprzez drogę znaków. W ten sposób poznanie Boga jest możliwe dla nas przez wnikanie w rzeczy przybierające wartość znaków. W ten sposób porządek nadprzyrodzony jest nam przekazywany przez sakramenty, które są znakami zmysłowymi rzeczywistości niewidzialnej. Także język ludzki posługuje się umownymi znakami fonetycznymi albo pisemnymi dla przekazywania myśli. I papież w dalszym toku swojego rozważania przestrzega przed pewnymi niebezpieczeństwami związanymi z interpretacją znaków czasu. Między innymi mówi o zjawiskowym postrzeganiu znaków czasu. Chodzi o uchwycenie ich najgłębszego sensu. I mówi papież, odkrycie znaków czasu jest dziełem świadomości chrześcijańskiej. Wynika ono z zestawiania wiary z życiem, ale nie przez sztuczne i powierzchowne nałożenie jakiejś pobożnej myśli na nasze przeżycia, lecz raczej na dostrzeżeniu, w jakich punktach te nasze przeżycia z powodu ich wewnętrznego dynamizmu, z powodu ich niejasności, a niekiedy z powodu ich niemoralności, domagają się promienia wiary, słowa ewangelicznego, które by je określało i odkupiło. Albo też odkrycie znaków czasu zachodzi przez uzmysłowienie sobie, w jakim punkcie i gdzie wychodzą one same z siebie na spotkanie z planem wyższym, o których wiemy, że są planami chrześcijańskimi i bożymi, jak poszukiwanie jedności, pokoju, sprawiedliwości. W jakim punkcie nasze ewentualne działanie miłości albo apostolstwa łączy się z dojrzałością sprzyjających okoliczności, wskazujących, że nadeszła godzina na jednoczesny rozwój Królestwa Bożego w Królestwie Ludzkim. Może trudny wywód, ale mniej więcej potwierdzający to, co powiedzieliśmy wcześniej, że to rozpoznawanie znaków czasu polega na zdaniu sobie sprawy, czy zachodzi styk, powiązanie pomiędzy tym, co jawi się w tych wydarzeniach, w tych procesach, które obserwujemy, a planem Bożym. Jaki Bóg ma plan, że dopuszcza takie, a nie inne procesy? Co z tego może wyniknąć? Jaki jest Boży zamysł? Jak mamy się w tej sytuacji odnaleźć? Jakie podjąć nasze działania? I w tymże przemówieniu papież Paweł VI wskazuje na kilka niebezpieczeństw, jakie mogą się pojawić w odczytywaniu znaków czasu. Pierwszym niebezpieczeństwem jest charyzmatyczny profetyzm, który, jak uczy Paweł VI, często przeradza się w bigoteryjną wyobraźnię. Profetyzm ten nadaje przypadkowym zbieżnościom, często nic nieznaczącym, cudowne wyjaśnienia. Chęć łatwego odkrywania znaków czasu może doprowadzić do zapomnienia, że obserwowane fakty dają możliwość dwuznacznej oceny. A więc może być taki naiwny, charyzmatyczny profetyzm. Byle co się wydarzy, zwykła zbieżność jakichś zdarzeń, nie mających głębszego ze sobą powiązania, a już wyciągamy z tego wnioski nie wiadomo jakie. Trudno w tym momencie dawać ilustrację takiego podejścia. No ale pozwolę sobie tak tylko nakierunkować myślenie. No powiedzmy, wskutek niepogody zdarzy się większa liczba wypadków drogowych, co jest zupełnie rzeczą naturalną. I wyciąganie z tego faktu, że naprawdę zbliża się koniec świata, bo ludzie giną, byłby przykładem takiego naiwnego profetyzmu. Dalej, papież wskazuje na niebezpieczeństwo czysto zjawiskowego obserwowania faktów, z których, jak mówi, pragnie się wyprowadzić wskazania znaków czasu. To może zaistnieć, gdy fakty są brane i określane w schematach czysto technicznych i socjologicznych. Czyli podobnie jak w przypadku tej ilustracji, pewne zjawiska, pewne fakty bierze się czysto technicznie. Wybuch wulkan no to znak końca świata. Jakiś huragan, no to już to musi coś znaczyć. Zbranie zjawiska jako przesłania, zjawiska czysto technicznego, czy socjologicznego, czy naturalnego. I trzecie niebezpieczeństwo, na które wskazuje papież Paweł VI w odczytywaniu znaków czasu. Mianowicie nadawanie dominującej wartości aspektowi historycznemu tego problemu. I pisze papież, to prawda, że zadanie dotyczy historii, czasu i stara się znaleźć tam znaki właściwe w dziedzinie religijnej. To prawda, że dla nas wszystko zostało zebrane w centralnym wydarzeniu historycznej obecności Chrystusa w czasie i w świecie, z czego wypływa Ewangelia, Kościół i jego zbawcza misja. Niezmienny element prawdy objawionej nie może ulegać zmienności czasów, w których jest umiejscowiony i w których niekiedy ujawnia się przez znaki nie zmieniające go, ale pozwalające go dostrzec i realizować w pielgrzymującej ludzkości. Chodzi o to, żeby nie naginać Ewangelii, objawienia Bożego, do tego, co się dzieje tu i teraz. To są te mocne, niezmienne punkty, z pozycji których mamy patrzeć na historię, na zdarzenia, a nie naginać objawienie Boże, historię zbawienia do historii ludzkości. Żeby sobie pomóc odczytać znak czasu. Bo to jest pewne ułatwienie. To jest trochę tak, że posłużę się znowu porównaniem niefachowym, ale mamy tu lekarzy, więc może to pomoże troszkę zrozumieć. To tak jakby lekarz zamiast mówić chorobie nie i dawać leki przeciwne chorobie, hamujące chorobę, kierował się tylko racją, żeby nie bolało, żeby nie było kłopotu, żeby nie było problemu. Niech się z chorobą dzieje co chce, a my tylko leczymy kłopotliwe objawy. Takie podejście do znaków czasu byłoby bardzo zgubne, bo tak naprawdę te znaki nie miałyby nam nic do powiedzenia poza prostą konstatacją, że jest źle albo że jest dobrze. Podsumowując, potrzeba wiary, aby dobrze odczytać znaki czasu. Te znaki, jakie na naszej drodze życia stawia Bóg. Bo nasza droga jest kręta. Nie zawsze widzimy cel, do którego zdążamy. Tak jak każda droga ma pagórki, doliny, zakręty i nie widzimy za wiele. Czasem widzimy tylko kilkanaście metrów naszej drogi. Nie wiemy, co się kryje za zakrętem, za wzgórzem. Potrzebujemy odpowiednio przygotowujących nas znaków na to, co nas czeka. Te znaki nas prowadzą. I Pan Bóg nas tak prowadzi po naszej drodze życia. Jeżeli więc mamy wiarę w tych różnych zdarzeniach, często, jak powiedziałem, dyskretnych, mówiących jakby szeptem do naszego serca, odkrywamy Boże prowadzenie, Bożą opiekę, Bożą opatrzność. Patrzymy na znaki czasu z tą świadomością, że Bóg jest Panem czasu i historii. A zatem chce nam w tej historii powiedzieć coś dla nas niezwykle ważnego. Chce wskazać mi jakieś dobro, które jest czasem pod grubą warstwą zła. Tak na przykład trzeba patrzeć na znaki czasu, jakim jest zło strukturalne. Czasem też własne grzechy mogą być takim znakiem dla mnie, który mnie wiele uczy. Jeśli umiem zobaczyć dobro pod grubą warstwą zła. I na koniec postawmy sobie pytanie o takie trzy przynajmniej wydarzenia, które miały miejsce w kończącym się roku 2012 znajdę jakieś trzy wydarzenia w moim życiu czy w moim środowisku w minionym roku, które odczytuję jako znaki czasu dla siebie i dla mojej wspólnoty. Co to jest? Jakie to były wydarzenia, na które mogę patrzeć jako znak czasu, taki Boży sygnał, który ma mnie poprowadzić? I co z tych znaków czasu wynika? Jakie wnioski? Jakie w związku z tym postanowienia?